Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam ogromną tragedię młodej kobiety, przed którą świat stał otworem. Muszę przyznać, że tego typu sprawy wyjątkowo mnie poruszają, ponieważ jestem w stanie utożsamić się z ofiarami. Jednak niezależnie od tego, jak trudne jest poznawanie takich historii, należy to robić, żeby wiedzieć, jakie zagrożenia czyhają na nas praktycznie na każdym kroku. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły historii Lindsay Hocker, to zapraszam Was do oglądania. Lindsay Ann Hocker urodziła się 30 grudnia 1984 roku w Coventry w Anglii jako jedna z trzech sióstr. W 2006 roku ukończyła z wyróżnieniem studia biologiczne na Uniwersytecie w Leeds. W przyszłości zamierzała kontynuować naukę, jednak najpierw postanowiła zrobić tak zwany gap year, czyli roczną przerwę w studiach i w jej ramach wybrać się w podróż, o jakiej zawsze marzyła, i zdobyć nowe życiowe doświadczenia. Lindsay od lat fascynowała się kulturą japońską, dlatego właśnie w Japonii postanowiła spędzić ten czas. Udało jej się znaleźć zatrudnienie jako nauczycielka angielskiego w prywatnej szkole Nova School, zlokalizowanej w malowniczym miasteczku Chiba, sąsiadującym z Tokio. Wynajęła stancję wraz z dwiema koleżankami pracującymi w tej samej szkole i trójka szybko się zaprzyjaźniła. Lindsay utrzymywała również regularny kontakt z rodziną w Anglii oraz ze swoim chłopakiem. Podczas rozmów przez WhatsApp i FaceTime z entuzjazmem opowiadała, co robiła danego dnia i jak bardzo podoba jej się w nowym miejscu. 22-latka była bardzo otwarta i towarzyska, z łatwością nawiązywała nowe znajomości, a mogąc codziennie poznawać japońską kulturę, czuła się jak ryba w wodzie. 20 marca 2007 roku Lindsay skończyła pracę późnym popołudniem. Większość drogi do domu pokonała metrem, a gdy wysiadła na stacji Chiba, czekał tam na nią przypięty rower. Gdy dziewczyna odpinała rower, zaczepił ją nieznajomy, 28-letni Tatsuya Ichihashi. Przedstawił się jako jej dawny uczeń i poprosił o korepetycję. Dziewczyna nie przypominała sobie, by kiedyś go uczyła i nie kojarzyła twarzy mężczyzny, dlatego odmówiła i ruszyła przed siebie. Gdy dotarła pod akademik, ze zdziwieniem zobaczyła tam zdyszanego Ichibashiego, który jak się okazało biegł za nią przez całą drogę. Spocony i zmęczony poprosił dziewczynę o szklankę wody. Lindsay nie miała serca odmówić i zaprosiła go do środka. Pomijając nietypowe zachowanie w postaci śledzenia 22-latki, Tatsuya wydawał się być spokojną osobą. Uprzejmie przywitał się ze współlokatorkami Lindsay, a następnie znów wspomniał o indywidualnych lekcjach angielskiego. Zaoferował bardzo wysokie wynagrodzenie, czym ostatecznie przekonał młodą nauczycielkę do swojej propozycji. Przed wyjściem 28-latek wręczył jej kartkę, na której widniało jego imię, nazwisko i numer telefonu, a także sporządzony na prędce portret dziewczyny. Po wymianie kilku e-maili Lindsay i Tatsuya umówili się na spotkanie 24 marca. Ze względów bezpieczeństwa korepetycje miały odbyć się w popularnej kawiarni na stacji metra w mieście Ichikawa. I faktycznie, wczesnym rankiem kamery monitoringu zarejestrowały parę konwersującą przy jednym ze stolików. Gdy lekcja zbliżała się do końca, 28-latek z zakłopotaniem zauważył, że zapomniał portfela i nie ma jak zapłacić nauczycielce. Poprosił więc Lindsay, żeby pojechała z nim taksówką do jego mieszkania i tam odebrała zapłatę. Gdy dotarli na miejsce, dziewczyna poprosiła taksówkarza, żeby na nią zaczekał i obiecała, że za chwilę wróci. Ta chwila jednak coraz bardziej się przedłużała i po około 7 minutach kierowca uznał, że pasażerka zmieniła plany i odjechał. Następnego dnia na policję spłynęły dwa zgłoszenia zaginięcia Lindsay. Jedno od jej współlokatorek, a drugie od jej pracodawcy. Szef przekonywał funkcjonariuszy, że 22-latka była niezwykle sumienna i punktualna, więc ta nagła nieobecność musi świadczyć o tym, że stało się coś złego. 8 godzin później także rodzice dziewczyny zorientowali się, że coś jest nie tak. Lindsay nie pojawiła się na umówionej wcześniej rozmowie przez FaceTime, co również nigdy wcześniej jej się nie zdarzało i było zupełnie do niej niepodobne. zwykle informowała bliskich na bieżąco o swoich planach i wszystkim, co robiła, a tym bardziej dałaby znać, gdyby nie mogła pojawić się na od dawna zaplanowanym spotkaniu. Już na samym początku śledztwa, po przesłuchaniu koleżanek zaginionej, udało się ustalić jej ostatnie znane kroki i podejrzenia padły na Ichibashiego. Późnym wieczorem kilku funkcjonariuszy zapukało do drzwi jego mieszkania na czwartym piętrze niewielkiego apartamentowca. Nikt jednak nie otwierał. Dzięki uprzejmości jednego z sąsiadów śledczym udało się zajrzeć do środka przez balkon i okazało się, że mężczyzna znajduje się w mieszkaniu, jednak z jakiegoś powodu decyduje się nie otwierać. Podjęto więc decyzję o wyważeniu drzwi. Słysząc zamieszanie i zapewne spodziewając się, co ma nastąpić, Tatsuya jednak otworzył. Funkcjonariusze ze spokojem wytłumaczyli mu powód swojej interwencji i poprosili o możliwość przeszukania mieszkania. Mężczyzna przytaknął i wpuścił ich do środka. Gdy tylko znaleźli się w mieszkaniu, rzucił się do ucieczki. Zdążył jedynie chwycić plecak wiszący w korytarzu i zaczął uciekać na bosaka. Policjantom stojącym przed budynkiem nie udało się go zatrzymać. Wyrwali mu jednak plecak, w którym, jak się później okazało, znajdował się tylko strój sportowy na siłownię. Po chwili podejrzany wbiegł na stację metra i zniknął w tłumie przechodniów. Nagrania z kamer monitoringu potwierdziły, że Lindsay Hawker około 9:50 tamtego dnia weszła do mieszkania swojego ucznia, jednak nie było widać, jak z niego wychodzi. Podczas przeszukania pomieszczeń uwagę śledczych przykuła przenośna wanna znajdująca się na balkonie. Niestety ich złe przeczucia ich nie myliły. Okazało się, że w środku znajduje się ciało młodej nauczycielki. Było związane i przykryte plastikową folią. Okazało się, że morderca ogolił jej głowę, a ciało spryskał mieszanką chemikaliów przyspieszających rozkład materii organicznej i przykrył mieszanką piasku i ziemi do kwiatów. Ichihashi kupił ziemię i środek przyspieszający rozkład odpadów podczas 6 różnych wizyt w lokalnym sklepie. Na nogach, rękach i twarzy ofiary widać było siniaki. Patolog ustalił, że siniaki wielkości jajka po lewej stronie twarzy prawdopodobnie powstały po ciosach pięścią, natomiast mniejsze siniaki na górnej części ciała w wyniku zderzenia z meblami. 22-latka najprawdopodobniej broniła się przed napastnikiem, ponieważ w przeszłości trenowała sztuki walki. Ichihashi był jednak trudnym przeciwnikiem, bo sam posiadał czarny pas w karate i był bardzo wysportowany. Sąsiedzi Japończyka zeznali, że w nocy z 25 na 26 marca 2007 roku słyszeli odgłosy uderzeń, a także dźwięk ciągnięcia czegoś ciężkiego po podłodze. Autopsja wykazała, że ofiara zmarła w wyniku uderzenia w głowę, a sprawca użył tak dużej siły, że złamał jej kość gnykową w dwóch miejscach. Badanie ginekologiczne potwierdziło, że doszło także do napaści na tle seksualnym, która miała miejsce przed śmiercią. O tragedii poinformowano rodziców Brytyjki, którzy przylecieli do Japonii dokonać identyfikacji zwłok. Wydano międzynarodowy nakaz aresztowania Tatsui Ichihashiego, a jego twarz pojawiła się na plakatach i ulotkach. Spodziewano się, że mężczyzna może podjąć próbę zmiany swojego wyglądu dla niepoznaki, zwłaszcza, że w jego mieszkaniu znaleziono wiele damskich ubrań, a także peruki i inne akcesoria. Dlatego na zdjęciach przedstawiono go także ucharakteryzowanego na kobietę. Wkrótce na policję zaczęli zgłaszać się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli poszukiwanego na ulicach Ichikawy. Z ich pomocą udało się odnaleźć jego skarpetki oraz porzucony wózek sklepowy, którym wcześniej przewoził duże worki z ziemią, którą przysypał swoją ofiarę. Sam Tatsuya pozostawał jednak nieuchwytny. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu mediów, wizerunek sprawcy poznał cały kraj i liczono na to, że odnalezienie go to tylko kwestia czasu. W poszukiwania zaangażowali się również rodzice zamordowanej, którzy rozdawali ulotki i udzielali licznych wywiadów, zwiększając świadomość na temat poszukiwań wśród lokalnej społeczności. Ojciec Lindsay, Bill Hawker, skontaktował się podobno także z jakuzą i poprosił o pomoc w ujęciu poszukiwanego. Nosił także wszędzie koszulkę ze zdjęciem mężczyzny i podpisem: nie zasnę w spokoju, dopóki on nie trafi do aresztu. Niestety, mimo ogromnego zaangażowania i zainteresowania nawet międzynarodowych mediów, Ichihashi pozostawał na wolności. Jak się później okazało, podróżował po całym kraju, zmieniając pracodawców i miejsce zamieszkania. W latach 2008-2009 przebywał w Osace, 400 km na zachód od Tokio. Sypiał w kawiarenkach internetowych i pracował jako robotnik budowlany. Zarobione pieniądze oszczędzał na operację plastyczną, a w międzyczasie samodzielnie modyfikował swój wygląd. Na przykład za pomocą igły i nici zniekształcił swój nos, a przy użyciu nożyka do kartonu usunął pieprzyki. Próbował także odciąć sobie kawałek dolnej wargi. Porzucił jednak ten pomysł z uwagi na ból, ale ostatecznie odważył się i dokończył zabieg w publicznej toalecie. Nosił kilka warstw masek chirurgicznych, aby ukryć blizny, jednak nie wyróżniał się w tłumie, ponieważ zwłaszcza wiosną wielu Japończyków robi to samo, aby uniknąć pyłków. Postanowił także wyruszyć na pielgrzymkę po świątyniach na wyspie Sikoku, chcąc, żeby Lindsay Hocker wróciła do życia. Ten pomysł zaczerpnął z powieści, w której umarli są wskrzeszani po tym, jak ktoś myśli o nich, zwiedzając właśnie te świątynie. Poruszał się pociągami i autobusami i umiejętnie unikał kamer monitoringu i kontaktu wzrokowego z ludźmi. Kiedy wydawało mu się, że mógł zostać rozpoznany, natychmiast się ulatniał. Nigdy nie kontaktował się z rodziną ani przyjaciółmi. W październiku 2009 roku pewien chirurg plastyczny zgłosił się na policję z podejrzeniem, że jego klient może być poszukiwanym mordercą. Lekarz dysponował zdjęciami przed i po rekonstrukcji nosa, którą wykonał na życzenie mężczyzny. Zdjęcie trafiło do mediów i przykuło uwagę jednego z robotników, który rozpoznał na nim swojego współpracownika. Postanowił złożyć zeznania na komisariacie i pętla zaczęła się zacieśniać. 10 listopada 2009 roku Tatsuya Ichihashi został aresztowany na promie, którym miał zamiar dostać się na jedną z bezludnych wysp, na której kilkukrotnie ukrywał się już w przeszłości. Mieszkał tam w betonowym bunkrze z II wojny światowej i jadł owoce, ryby, a nawet węże. Podczas aresztowania zapytany o to, jak się nazywa po raz pierwszy od ucieczki, podał swoje prawdziwe imię i nazwisko. Przyznał, że gdy zobaczył w telewizji informację o swojej operacji plastycznej, przeraził się, natychmiast wymeldował z hotelu, ostrzygł się, a nawet kupił sztuczną brodę, baki i wąsy. Podczas początkowych przesłuchań mężczyzna zaprzeczył, żeby miał jakikolwiek związek ze śmiercią Lindsay Hocker. Odmówił składania zeznań i napisał tylko na kartce: jeśli będę milczał, moja wina wyda się mniejsza. Dopiero 2 grudnia, po 23 dniach aresztu, wyznał całą prawdę. Powiedział, że pod pretekstem zapłaty za lekcję zwabił swoją ofiarę do mieszkania i tam uderzył ją w głowę. Gdy straciła przytomność, związał ją, pobił i wykorzystał seksualnie. Gdy po pewnym czasie Lindsay odzyskała przytomność, zaczęła krzyczeć. 28-latek twierdził, że wtedy spanikował. Zaczął ją dusić i bić, żeby ją uciszyć i żeby jej krzyki nie zaalarmowały sąsiadów. Twierdził, że niechcący użył zbyt dużej siły i odebrał jej życie. Później próbował ją reanimować, ale na próżno. Proces rozpoczął się 4 lipca 2011 roku. I przed sądem Tatsuya nie przyznawał się do winy, twierdząc, że dokonał tego morderstwa całkowicie nieumyślnie. Napisał również list do rodziców swojej ofiary, w którym przeprosił za to, co się stało. Jeszcze raz podkreślił, że nie chciał zabić ich córki, jednak czuje się odpowiedzialny za jej śmierć. Przed sądem trząsł się i płakał, cały czas oświadczając, że zabójstwo nie było umyślne. To twierdzenie zostało jednak odrzucone przez sędziego i prokuraturę. Ichihashi nie był wcześniej karany, jednak 6 lat przed zabójstwem Brytyjki postawiono mu zarzuty kradzieży i napaści. Tatsuya zaatakował kobietę na ulicy, jednak ostatecznie ta sprawa rozstrzygnęła się poza sądem. W chwili zabójstwa Lindsay mężczyzna od roku był w związku, ale policja opisała go jako samotnika mającego obsesję na punkcie sprawności fizycznej. Regularnie uczęszczał na siłownię i jeździł na rowerze po 25 km dziennie. Interesował się także brutalnymi komiksami, co niektórzy reporterzy powiązali ze sprawą. Opinia publiczna domagała się kary śmierci. Ostatecznie 21 lipca 2011 roku mężczyzna został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Sędzia argumentował swoją decyzję tym, że Tatsuya nie miał kryminalnej przeszłości, a z uwagi na młody wiek, ponieważ miał wówczas 32 lata, miał jeszcze szansę na resocjalizację. Rodzice zamordowanej dziewczyny wyrazili zadowolenie z wysokości wyroku. W wywiadach chwalili także działania japońskiej policji. W trakcie ostatniej rozprawy morderca próbował złożyć im ceremonialny ukłon na znak przeprosin i szacunku, jednak zostało to uniemożliwione przez pracowników sądu. Skazany wydał książkę pod tytułem Tuż przed aresztowaniem, w której opisał wydarzenia z 30 dni, w trakcie których ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Zdaniem jego obrońcy książka miała być wyrazem żalu za popełniony czyn. Tatsuya napisał w niej m.in., że podczas życia na odludziu cały czas w sercu przepraszał swoją ofiarę, jednak chciał uniknąć aresztowania, ponieważ wiedział, że policja nie okaże mu litości. Zyski ze sprzedaży książki chciał przekazać rodzinie Lindsay, jednak oni odmówili i środki trafiły na cel charytatywny. Zdaniem ekspertów, wbrew temu, co twierdził sam autor, książka nie była przejawem wyrzutów sumienia, a wygórowanego ego Tatsui. Tego, że nie myśli o dostosowaniu się do norm społecznych oraz o tym, że inni ludzie też mają własne życie i nie jest najważniejsze. W 2012 roku skazany złożył apelację, twierdząc, że został potraktowany zbyt surowo, jednak wniosek o rewizję wyroku został odrzucony. Sprawę Lindsay Hawker wielokrotnie porównywano do morderstwa innej Brytyjki, Lucy Blackman. W 2000 roku Lucy pracowała jako stewardesa i zaginęła w Japonii, a w styczniu 2001 roku jej rozczłonkowane ciało znaleziono pochowane w płytkim grobie na plaży w stanie Kanagawa. Po 2 miesiącach od tragicznego odkrycia deweloper Joji Obara został oskarżony o jej uprowadzenie, zgwałcenie, zamordowanie i porzucenie ciała. Po kilku latach sądowych batalii został skazany za jej okaleczenie. We wrześniu 2008 roku w BBC Radio 4 wyemitowano 3-częściowe słuchowisko radiowe luźno oparte na sprawie Lindsay pod tytułem A Tokyo Murder autorstwa Johna Drydena i Miriam Smith. W 2013 roku książka Tatsui została zekranizowana w filmie I Am Ichihashi – Journal of a Murderer. W 2023 roku 44-letni Hiroshi Yamauchi został zwolniony warunkowo z więzienia w Nagano po spędzeniu tam 14 miesięcy. W tym czasie w tej samej placówce przebywał także Tatsuya Ichihashi. W więzieniu w Nagano osadzeni są skazani należący do dwóch kategorii. A, którzy w większości dokonali zbrodni po raz pierwszy, oraz B, do której zaliczają się sprawcy poważnych przestępstw, recydywiści, osoby o tendencjach antyspołecznych i członkowie jakuzy. Jednym z więźniów klasy B w Nagano jest Ichihashi, zabójca Lindsay Hawker, który zdaniem drugiego więźnia miał tendencję do trzymania się na uboczu, kontaktując się tylko z tymi, z którymi czuł się komfortowo. W więzieniu organizowano zawody sportowe, a ponieważ Tatsuya był bardzo szybkim biegaczem, w sztafetach nie miał sobie równych i kibicowało mu wielu więźniów. Pracując w więziennej pralni, Yamauchi był odpowiedzialny za pranie i szycie bielizny, koszul, skarpet i odzieży roboczej więźniów. Wspominał, że gdy dostawali ubrania z numerem Tatsui, niektórzy z pozostałych więźniów celowo przeszywali jego plakietkę krzywo. Gdy więźniowie trafiają do zakładu karnego, mają możliwość zdeponowania pieniędzy u władz więziennych i później używania tych środków do zakupu przedmiotów codziennego użytku, takich jak długopisy czy odzież. W przypadku Ichihashiego nie są znane dokładne kwoty, jednak z doniesień wynika, że ma on w depozycie około 1 000 000 jenów i może także liczyć na regularne datki od swoich zwolenników, tak jak w przypadku sprawców innych bardzo głośnych i medialnych przestępstw. Ma on zagorzałych fanów i nie musi martwić się kwestią finansów. Może pozwolić sobie na zakup bielizny i odzieży znacznie częściej niż przeciętni więźniowie. Regularnie odwiedzają go również jego rodzice. Ojciec, który jest szanowanym lekarzem, i matka dentystka. I to jest już koniec tej sprawy. Choć sprawiedliwości stało się zadość i sprawca mimo ucieczki i zmiany wyglądu został schwytany i postawiony przed sądem, to trudno nie odczuwać frustracji słuchając tej historii. Lindsay nie powinna musieć być aż tak ostrożna. Była nieufna i myślała o każdym potencjalnym zagrożeniu, a jednak na koniec i tak jeden błąd kosztował ją życie. Miała przed sobą świetlaną przyszłość i trudno pogodzić się z tym, że zostało jej to odebrane w tak bezsensowny i okrutny sposób. Niestety, zwłaszcza na młode kobiety, niebezpieczeństwa potencjalnie mogą czyhać na każdym kroku i ciężko czasem dać kredyt zaufania jakiemukolwiek nieznajomemu, nawet jeśli ma naprawdę dobre intencje, wiedząc, co może się wydarzyć. Podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii lub miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!